studiu Radia Kraków już nasz gość, Robert Kawałko, prezes Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Zacznijmy, zanim przejdziemy do rozmowy w ogóle o etyczności zbiórek internetowych i takich zaleceń, jeżeli chodzi o dobre praktyki, też jak nie dać się oszukać, jak zakładać zbiórki, żeby były zgodne z etyką, to może wyjaśnijmy w ogóle ten termin fundraising. Co to jest?
Tam nie ma wielkiej zagadki. To są dwa angielskie słowa złączone, czyli fund, fundusze, raising, zbieranie, a więc mamy zbieranie funduszy i to się staje czymś zawodowym. Są zawodowi fundraiserzy, którzy odpowiadają za to, żeby nigdy nie zabrakło pieniędzy. Wstają rano, idąc do swojego hospicjum, do fundacji, do stowarzyszenia, żeby ludzie, którzy chcą zmieniać świat na lepsze, mieli warunki do robienia tego. Tam, gdzie kończą się pieniądze, tam się kończy misja, więc chcemy, żeby ta misja trwała i się rozwijała.
No, ale żeby misję realizować, trzeba mieć na to pieniądze.
O to właśnie chodzi.
Co oznacza etyczność fundraisingu?
Etyczność oznacza, że przestrzegam 5 najważniejszych zasad etycznych, którymi kieruje się fundraising, takim jak szacunek, integralność, transparentność, poszanowanie woli darczyńcy. Mamy deklarację etyczną fundraisingu, która jest taka sama dla całego świata. W 2007 roku podpisaliśmy ją, 25 krajów się zobowiązało, że będzie te wzory promować i nasze stowarzyszenie fundraisingu od 20 lat właśnie to robi w Polsce, bo najgorzej jak ktoś nie wie, że są takie zasady i sam je wymyśla po swojemu, a potem się dziwi, że no są problemy, czasami prawne, czasami wizerunkowe, a od początku da się to robić tak, jak należy.
No chyba każdy z nas kiedyś dał się naciągnąć na jakąś historię łzawą, trochę szantażującą nas emocjonalnie, która potem okazywała się nieprawdziwa, stąd część z nas nabrała dużego dystansu do zbiórek.
I teraz na początku muszę zrobić takie zastrzeżenie. To, że ktoś robi coś nieuczciwie, nie oznacza, że mamy już przestać być darczyńcami. I tutaj nawet mi się przypomina hasło Fundacji Anny Dymnej mimo wszystko. Gdyby nawet wszyscy ci nie ufali, zarzucali ci, oszukiwali, to mimo wszystko powinieneś pomagać. Więc jak będziemy teraz rozmawiać o tych wszystkich naruszeniach i nadużyciach, to pamiętajmy, że zło się dobrze eksponuje, a dobro jest często ciche, bo ci, którzy robią dobrą robotę, nie zajmują się swoim wizerunkiem ani promocją. Bardzo często tak jest. Więc to zło, które się nagłaśnia, wygląda trochę nieproporcjonalnie do rzeczywistości. I musimy się tym nie zniechęcać po prostu.
No to opowiedzmy o tych przypadkach nadużyć i takich zbiórkach, które były zwykłym naciąganiem, po to, żeby potem umieć odróżnić te, które są autentyczne, które warto wspierać, od tych, które są po prostu wyciąganiem pieniędzy.
Tak, więc pierwszy krok. Łatwiej zaufać organizacji, która jest zobowiązana do prowadzenia dokumentacji, do corocznego rozliczania się, ma jakąś historię, ma dużo do stracenia. Pojedyncza osoba nie ma tych wszystkich okoliczności, czyli może na przykład uciec z pieniędzmi, prawda? Więc na początku taka rada. Jednak spróbujmy pomagać przez organizację. Oczywiście nie dotyczy to przypadku, kiedy nasz własny sąsiad za ścianą bieduje, albo zawalił mu się dach na głowę.
Albo wiemy, że komuś się dom spalił.
No właśnie, to tutaj dajmy spokój, ale mówię o takim pomaganiu regularnym przez długie lata, bo do tego powinniśmy w ogóle dążyć, żeby sobie wybrać organizację, za którą trochę weźmiemy odpowiedzialność. Będziemy wpłacać jej tak często, jak chcielibyśmy, żeby jej pracownicy dostawali wynagrodzenie, czyli najlepiej co miesiąc. I wtedy dobrze jest wybrać organizację, która ma stronę internetową, ma jakiś profil na Facebooku, gdzie się chociaż przez ostatni miesiąc coś działo i najlepiej ma sprawozdanie finansowe na stronie, czyli wiadomo, co zrobili z pieniędzmi za ubiegły rok. Ale znowu, te wszystkie kryteria to są tylko opcjonalne. Powinniśmy raczej budować to na zaufaniu, czyli jeżeli kogoś znamy, rozumiemy jego misję, widzimy jego owoce, jego pracy, to już jest jakieś zaufanie. Czyli pierwszy krok, znajdźmy kogoś, kto bierze za to odpowiedzialność, a nie tylko potrzebuje pieniędzy. Drugie kryterium. Powinno być tam konto bankowe, które należy do konkretnej organizacji, czyli najlepiej to konto wziąć ze strony internetowej. Prywatne konta bankowe nie podlegają tym wszystkim regulacjom, które mają organizacje pozarządowe. Jak pani myśli, dlaczego jeszcze ludzie się dają zwieść?
No, działają na nas historie.
Bo właśnie działają na emocjach. I tutaj trzeba włączyć trochę rozumu. Emocje powodują, że uruchamiamy hojność. a rozum powoduje, że potem nie będziemy tego żałować. Mamy historię, nie wiem, Robert Lewandowski dał się w to wciągnąć, prawda? Czyli na ciekawą historię, na przekonujący ton głosu, na osobowość proszącego. To jest czasami bardzo ważne, bo ci, którzy chcą naprawdę komuś pomóc, jak tego nie mają, to też tych pieniędzy nie zbiorą. Ale tu chodzi o to, żeby uruchomić rozum i się zastanowić, czy to jest uczciwe, czy ktoś na przykład za to ręczy.
To do tego wątku pozwoli pan, że wrócimy za kilka minut. W Przedhejnałem dzisiaj o fundraisingu rozmawiamy z Robertem Kawałko, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Już pan wywołał imię i nazwisko Roberta Lewandowskiego, wcześniej padła Anna Dymna. No bardzo często w momencie, kiedy jakiejś zbiórce, jakiejś fundacji, organizacji patronuje ktoś, kogo dobrze znamy, kogo darzymy ciepłymi emocjami, no to wtedy chętniej otwieramy portfel. I dzisiaj właściwie niemal każda fundacja w swoim zarządzie ma takie postaci właśnie wzbudzające zaufanie i sympatię.
Tutaj mówimy o pewnym kapitale, który te sławne osoby zgromadziły swoją ciężką pracą, czasami przez długie lata.
Są po prostu wiarygodne.
Są wiarygodne, bo na to zasłużyły. I teraz, jeżeli one kładą na szali wizerunku, swój wizerunek razem z wizerunkiem tej organizacji, to oznacza, że zaufali, że sprawdzili. Czasami takie osoby mają też agenta swojego przedstawiciela, który sprawdza to wszystko, czy ta organizacja zasługuje na wsparcie. No i jak dostajemy takie wsparcie, to już jest dobry znak. Potem jeszcze trzeba wykonać pracę taką żmudną, papierkową, czyli rozliczyć kampanię, czyli opublikować to sprawozdanie. Kiedyś Ewa Błaszczyk, która prowadzi kliniki Budzik, powiedziała tak: jeżeli ktoś mnie zapyta o sprawozdanie, a ja go nie mam na stronie, to już się spóźniłam. Że ono tam ma być i żadne mówienie, że sobie to można znaleźć w KRS-ie czy w sądzie. Nie, nie. W dobrych organizacjach jest tak, że mogę sprawdzić, ile wydali na swoje wynagrodzenia w ciągu jednej minuty. I dłużej to nie zajmuje. I bardzo często uczą się takiej transparentności, przejrzystości. Dopiero te organizacje, które zostały wielokrotnie już sprawdzone przez urzędy, przez kontrole, przez media. I one już się umieją zachowywać. Ale chodzi o to, żebyśmy jako darczyńcy też zaufali. Nie można też wiecznie mnożyć podejrzeń, warunków, kryteriów. Wiele osób nie pomaga, bo coś ich zniechęciło. Nie wiem, tam nie mogli w coś kliknąć, coś się im nie wyświetliło. Trochę bądźmy wytrwali. Jeżeli widzimy, że to się wszystko jakoś trzyma jedno z drugim, czyli jest ciekawa misja, jest opublikowany wynik zbiórki, czasami nawet jest lista darczyńców, jest ktoś sławny, kto za tym stoi i za to ręczy, po prostu wpłacajmy.
Ale te postaci znane, to też jest pewna pułapka. Pamiętam, jak znana, bardzo lubiana aktorka tu krakowska doznała udaru, była w bardzo ciężkim stanie w szpitalu, potrzebowała funduszy po to, żeby móc się rehabilitować, no bo nawet kiedy się jest popularną i sympatyczną aktorką, no to wciąż te zarobki, które się uzyskuje, to nie są takie kwoty, dzięki którym można się prywatnie rehabilitować w dobrej klinice. No bo jak wiemy wszyscy, rehabilitacja na NFZ nie spełnia oczekiwań. Dzisiaj już ta aktorka wróciła do sił, wróciła do grania. Stał się niemalże cud, ale właśnie stał się dzięki temu, że mogła pozwolić sobie na taką rehabilitację. Ale są tysiące osób, jak nie więcej, które nie są znanymi, popularnymi aktorkami, które wszyscy znają i którym wszyscy ufają, które będą chcieli wesprzeć w drodze do zdrowia.
To bardzo znana historia, na szczęście zakończona sukcesem. Ludzie pomogli.
No piękna historia i teraz tak. Alina, pozdrawiamy ją tutaj bardzo, bardzo gorąco. Odwdzięcza się za to swoją pracą.
Wreszcie mogliśmy się odwdzięczyć za te wszystkie role, które zagrała w teatrze i nie tylko, prawda? I to jest świetnie, właśnie takie spłacanie pewnych długów, wyrażanie swojej sympatii, kiedy pomagamy w potrzebie. I rzeczywiście mamy ludzi, którzy nie mają takiego wizerunku, takiej społeczności wokół
kapitału
siebie.
takiego, dzięki któremu później będą mogli zebrać pieniądze, kiedy znajdą się w naprawdę trudnej sytuacji.
Tak. Czasami to nawet, że zachoruje ktoś z rodziny i leczenie jest strasznie drogie i rodzina jest cała zrujnowana i cierpi w biedzie, prawda? I nawet nie ma czasu z kimś się spotkać, kogoś poprosić. To właśnie jest największy problem. I tutaj chodzi o to, żeby takim ludziom też nie stawiać za dużych kryteriów, żeby raczej być gotowym do pomagania. I ja zawsze mówię tak, lepiej, żeby ukradli moje pieniądze, niż żeby umarli z głodu.
Ale z drugiej strony nikt nie chce być frajerem, który dał się naciągnąć, bo jeżeli się natniemy raz, natniemy się drugi raz, wesprzemy kogoś, kto tak naprawdę wyłudzał pieniądze, a my go nie znaliśmy prywatnie.
Tu najczęstsze są historie takie, że ktoś zbiera na leczenie dziecka, dziecko zostaje wyleczone, a zbiórka trwa dalej.
Albo dziecko zostaje wyleczone, ale tak naprawdę to wyleczenie nie kosztowało aż tyle, ile zebrano, a pozostałe pieniądze nie zostały przeznaczone na inny charytatywny cel, albo wręcz została stworzona fikcyjna historia i narracja.
Tak. I tutaj właśnie ludzie, którzy chcą takie pokusy od siebie oddalić, bo każdy ma taką pokusę. Jak płyną pieniądze, to naprawdę trzeba mieć charakter, żeby powiedzieć, zamykam tą zbiórkę, chociaż mógłbym jeszcze mieć 100 tysięcy z niej, prawda, w najbliższym miesiącu. To, żeby się pozbyć takich pokus, to właśnie trzeba się oddać pod opiekę jakiejś fundacji. Często one nie pobierają żadnych opłat, a pomagają nam rozgłosić naszą zbiórkę. Czyli ja teraz mówię, wszystkim potrzebującym, którzy nie mają wielkiego wizerunku i sławy, to polecam, żeby powierzyli swój wizerunek i swoją zbiórkę fundacjom typu Zrzutka, Się Pomaga, Pomagam.pl. Tam pracują ludzie od lat, którzy są bardzo wyczuleni na wszystkie etyczne aspekty i za was poręczą. Dzięki temu zbierzecie więcej.
Czyli jeżeli jakaś zbiórka jest na jednej z tych znanych stron, to znaczy, że została zweryfikowana historia osoby?
Tam jest bardzo silny filtr i silne sprawdzanie, dlatego że te portale bardzo dużo ryzykują. Gdyby się skompromitowały, to przecież ogromna działalność i tysiące trwających zrzutek są zagrożone, prawda? Więc oni muszą naprawdę dbać o to i się pilnować. Mają za dużo do stracenia. I z tego powodu możemy im zaufać. Ja zawsze mówię, że wielka fundacja, ona naprawdę ma za dużo do stracenia, żeby ukraść 100 tysięcy czy nawet milion, jeżeli w grę wchodzą dziesiątki milionów czasami i ogromne projekty. Wyobraźmy sobie, że ktoś prowadzi 10 szkół albo hospicjum nawet, gdzie leżą chorzy. On nie może grać nieuczciwie. To jest za duża odpowiedzialność.
Wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. Dzisiaj przed hejnałem o etyczności zbiórek internetowych z Robertem Kawałko, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu. Już mówiliśmy troszeczkę o tym, gdzie kończy się storytelling, gdzie zaczyna się manipulacja, jak gra się na naszych emocjach. Czy rzeczywiście, żeby zebrać kwotę solidną, trzeba umieć w to grać?
To nie jest tyle gra, co to po prostu są obowiązki. Cały fundraising streszcza się do ilości osób, które poproszę o pomoc. Czyli jeżeli codziennie czekam, aż się samo wpłaci, to nic z tego nie będzie. Myślimy, że są wirale, kampanie emocjonalne, typu zbieramy na drona dla Ukrainy, zebraliśmy 11 milionów, ale to można zrobić tylko raz. Drugiego drona by już raczej nie było. Każdy się zgadza z tym, że to się mogło udać tylko raz. Tymczasem najczęściej w filantropii, w dobroczynności chodzi o coś, co trwa latami. Jakiś chory, którego musimy utrzymywać codziennie przez wiele, wiele lat. Jakieś hospicjum, które ciągle ma nowych chorych i jeszcze wielką kolejkę. I tam po prostu musi być to zrobione profesjonalnie. To oznacza, że tam są ludzie, zwykle fundraiserzy, którzy na przykład zawsze odbierają telefon od darczyńcy, którzy zawsze mają czas, że jeżeli trzeba się spotkać z firmą i porozmawiać o większej dotacji, to po prostu idą. Nawet wczoraj na szkoleniu mieliśmy uczestniczkę, która mówiła, że do jednej firmy, producenta makaronów, to chyba 20 razy ich odwiedziła, zanim była z tego duża dotacja, ale na końcu była.
Czym ich przekonała?
No swoją właśnie wytrwałością.
Mm-hmm. A jakich argumentów używała, żeby otworzyli swój portfel? Czy w Polsce można odliczyć dotacje od podatków?
Właśnie, o tym zapominamy często, że do 6% naszego dochodu możemy wpisać do PIT-u rocznego, zresztą ten PIT sam nam powie, jaki jest limit, i wtedy te pieniądze wrócą do nas w wysokości 12 lub 32% z powrotem. Jako odpis podatkowy. Więc będzie znowu jakaś kwota na podarowanie. Tylko 2% ludzi wpisuje do swojego rocznego PIT-u darowizny. Może tu jest apel do organizacji, które przyjmują te darowizny, żeby na koniec roku albo na początku nowego wysłały swoim darczyńcom przypomnienie o tym odliczeniu. No i przy okazji jest to jakieś zaświadczenie, jaka kwota została przekazana.
Ale nie odpowiedział mi pan na pytanie, czym przekonała ich tym odliczeniem, czy jednak potrafiła znaleźć inne argumenty?
Tym argumentem zawsze jest zmiana, która się dzieje dzięki tym pieniądzom. Czyli na przykład ktoś nie umrze z głodu, ktoś umrze w godnych warunkach, bo tego nigdy nie miał. Czyjś dom zostanie odbudowany, ktoś zostanie nakarmiony. To najbardziej przekonuje. I teraz jeżeli ufamy, że ten, kto bierze od nas pieniądze, dowiezie ten obiecany rezultat, no to wtedy zaczyna się hojność. Może najpierw testowanie, mniejsze kwoty, coraz większe, a takim szczytem hojności to w ogóle jest zapisanie testamentu dla organizacji, dla kogoś potrzebującego. Jest w Polsce coraz więcej ludzi, którzy tak robią. Czyli podzielili już swój majątek między spadkobierców, ale powiedzieli do nich jeszcze, ale przekażcie w moim imieniu 10%, jakiś składnik mojego majątku, tej fundacji, którą wspierałam cały rok, całe życie.
Kiedyś zapisywało się majątek klasztorowi albo kościołowi.
tak. Dzisiaj mamy więcej możliwości i coraz częściej to się naprawdę dzieje. Na przykład w Polskiej Akcji Humanitarnej powiedziano mi już dawno temu, że 2 testamenty, 3 testamenty rocznie średnio są do nich przekazywane.
Zbiórki dzisiaj to konkurs popularności?
Na pewno jest konkurencja, to prawda, ale ciągle jest tylu Polaków, którzy nie angażują się w nic regularnie, zwłaszcza finansowo, że to jest ciągle ocean do zagospodarowania. I tu jeszcze musimy powiedzieć do darczyńców, którzy zwłaszcza nie wpłacają co miesiąc. Dopiero człowiek hojny staje się człowiekiem bogatym. I to nie tylko finansowo. Tu chodzi o bogactwo życia, o sens życia, o satysfakcję z życia. I ja gdy to zrozumiałem, że dopiero ten, kto daje, to jest szczęśliwy i że dawanie daje więcej radości niż branie, to zacząłem wspierać. W tej chwili mam chyba 11 organizacji, które dostają ode mnie co miesiąc przelew. I muszę powiedzieć, że odkąd to robię, to prawie się w ogóle nie martwię o pieniądze. Wiadomo, że nie mogę szaleć, nie mogę być rozrzutny, ale jak miarkuję moje potrzeby, to się w ogóle nie martwię o pieniądze.
Część osób też tak kalkuluje, jeżeli wpłacę na leczenie chorego dziecka, to wykupię w ten sposób tam wyżej, ci, którzy wierzą, na przykład polisę dla mojego dziecka.
I słusznie, ale trzeba pamiętać, że ten datek powinien być po pierwsze przekazany chętnie, z jakąś radością, a nie wymęczony, wycierpiany i tak dalej, a po drugie musi być bezinteresowny. Może taki interes...
kalkulacja.
Taki interes niebiański, to już nie jest taki interes, o jakim mówimy, ale najbardziej działa filantropia bezinteresowna, czyli gdy naprawdę niczego nie oczekujemy. I wtedy dopiero to dobro powraca w pełni.
No dobra, a ci, którzy zawodowo zajmują się fundraisingiem, czy oni są etyczni? Bo przecież pomagać powinniśmy bezinteresownie, a nie za pieniądze. I no, to jest
nie,
coś, co...
Nie, to jest
i to jest coś, co część osób powstrzymuje przed wspieraniem różnych organizacji. Mówi, no tak, zrobili sobie z tego biznes i sposób na życie.
Więc tak, kim jest fundraiser? Ten, który przekazuje, jakby robi mosty między bogatymi a potrzebującymi. To jest rodzaj kuriera. Albo rodzaj kelnera, który przekazuje z kuchni klientowi w restauracji albo od nadawcy do odbiorcy swoją paczkę. I przyznamy, że gdybyśmy wiedzieli, że nasz kurier robi to za darmo, jeżdżąc tym samochodem od rana do wieczora i zdążając.
Jest szlachetny.
I dźwigając.
Jest szlachetny, robi to z potrzeby serca i szlachetności, tak jak my wspieramy.
Tak.
Codziennie, z naszej potrzeby
codziennie
wspierania.
Codziennie przez 8 godzin. I nie dostaje za to ani grosza. No nie, to uznalibyśmy, że to nie jest fair, prawda? Bylibyśmy źli na firmę, która zatrudnia kuriera i mu nie płaci.
Nie, on nie jest zatrudniony, on po prostu robi to z potrzeby serca.
Okej, ale z wolontariuszami to jest tak, że jak nie przyszedł, to dzwonimy do niego i mówimy, Grzesiu, dlaczego cię nie ma? Ja dzisiaj nie mogę, bo boli mnie brzuszek. Aha, to może przyjdziesz jutro. No jak wyzdrowieję, to przyjdę. A tu jednak chodzi o pewną niezawodność, prawda? Czyli o to, żebyśmy mogli na kogoś liczyć.
Czyli organizacje, które zajmują się pomocą charytatywną, nie mogą działać charytatywnie, bo potrzebują środków na swoje utrzymanie.
Dzisiaj miałem bardzo ciekawą, ale też trochę trudną rozmowę z prezeską, która przez ostatnie 8 lat prowadziła dość dużą fundację bezpłatnie, jako wolontariuszka.
Honorowo.
Honorowo, tak. Nie pobierając za to ani grosza. I przekonałem ją tydzień temu, żeby jednak się sprofesjonalizowała. Bo ona do tej pory pracowała w firmie u swojego syna i dopiero jak tam zrobiła swoją robotę, to zabierała się za fundację. No i wszyscy ją tam szanują w okolicy. W całym powiecie jest bardzo znana. Ale ta fundacja miała rocznie do tej pory coś około 100 tysięcy rocznie. A jak porozmawialiśmy o tym, że może pani prezes by jednak poszła tam do pracy i żeby to była jej główna praca, no to najpierw to był szok dla wszystkich, którym o tym potem powiedziała. Ale teraz jesteśmy po tygodniu już rozmawiania i ona będzie mieć umowę. Wyznaczyła sobie wynagrodzenie 2000 netto, czyli 100 zł za dzień pracy. Jest dalej w szoku i nie może w to uwierzyć, ale już powiedziała, że chciałaby, żeby ten rok się skończył kwotą 300 tysięcy. A więc dzięki temu skromnemu wynagrodzeniu potrzebujące dzieci chore, dla których ona pracuje, dostaną 2 albo 3 razy więcej pomocy. No to moim zdaniem warto.
To na koniec taka krótka instrukcja, jak założyć uczciwą i przejrzystą zbiórkę, tak żeby ona rzeczywiście miała szansę powodzenia.
Potrzebne są 3 liczby. Po pierwsze, ile zbieramy na dany cel? Po drugie, ile już zebraliśmy? Ludzie to powinni widzieć. I po trzecie, ile nam jeszcze brakuje? Fundraiserzy też wiedzą, o ile poprosić. Czyli tutaj po prostu trzeba być
warto zwrócić się do zawodowego fundraisera, który pomoże nam w tym, ale będziemy musieli wtedy zapłacić za jego usługę.
Tak. I to jest uczciwe. Tak jak płacimy kelnerowi, jeszcze dopłacamy mu z własnej kieszeni, bo dobrze pracuje. Nie może być tak, że ten, kto kogoś karmi, sam jest głodny. To jest niesprawiedliwe. powinniśmy kochać bliźniego jak siebie samego. Czyli jedni i drudzy powinni być kochani i zadbani.
Jak opisać cel? Jak swoją historię sprzedać, tak żeby działała?
Uczymy fundraiserów, że wszystko da się opowiedzieć w 30 sekund. A ja nawet im pokazuję, że da się to zrobić w 7. Dlatego, że jak mówimy do kogoś zbyt długo, albo nawet w ogóle do niego mówimy, to on i tak zapamiętuje z tego jedno zdanie. Czyli wróci do domu i opowie swojej żonie całą tą historię, to godzinne spotkanie, tylko w jednym zdaniu. To po co dostarczać tak dużo informacji, jak na końcu będzie jedno zdanie? Więc przygotujmy sobie to zdanie. Nie wiem, na przykład moim sąsiadom spalił się dom i odbudowanie go będzie kosztować 300 tysięcy. Zebraliśmy już połowę, musimy dokończyć. Powiedziałem to w 10 sekund. Wszystko jest jasne, prawda?
Bardzo dziękuję. Robert Kawałko, prezes Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, był naszym gościem.